NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy wszystkich w najlepszym podcaście o futbolu amerykańskim, Pick Six. W 11 kolejce w NFL działo się naprawdę wiele. Riders w Meksyku, w Mexico City, na Estadio Azteca podejmowali Houston Texans, Minnesota Vikings znowu wróciła do gry o playoffy, przerwała pasce 4 porażek rzędu. Tak naprawdę od momentu, kiedy miała bye week, nie wygrała żadnego spotkania. Teraz w całkiem niezłym stylu wygrała z Arizoną Cardinals. Kontuzji nabawił się też jeden z najlepszych zawodników ligi, z pewnością jeden z najlepszych skrzydłowych ligi, AJ Green. Nie wiemy, kiedy wróci do gry, do dyspozycji, do składu. A w Sunday Night Football mieliśmy spotkanie Packers-Redskins. Obie ekipy prosperowały do tego, by zagrać w playoffach. Wygrali wyraźnie Redskins, ale co ciekawe, mimo tego, że mają bilans 6-3, są znacznie dalej od playoffów niż zespół Packers z bilansem 4-6. Będziemy próbowali to wyjaśnić, a moim współprowadzącym jest komentator Eleven Sports Michał Rosiak. Cześć Michał.
Witaj, dzień dobry.
Michał, no to zaczynamy właśnie od Sunday Night Football. Porozmawiajmy może najpierw nie o samych konsekwencjach tego meczu, ale o kontrowersjach. Ty, z racji tego, że sędziowałeś w PLFA wiele lat, teraz też może być okazję nawet szefem komisji sędziowskiej. Komentowałeś mi wiele spotkań NFL, widziałeś ich pewnie tysiące. Powiedz, jak widzisz w ogóle... Chodzi nam o sytuację z Jordy Nelsonem, kiedy zostało przyłożenie uznane. Link z akcją wrzucimy wam w wpisie. No, ale to posiadanie było bardzo krótkie. No i widziałem, wydaje mi się przynajmniej, tysiące takich, może nie tysiące, no kilkanaście takich sytuacji, kiedy sędziowie w takich, mieli interpretację akcji taką, że po prostu podanie jest niekompletne. A tu mamy punkty. Jak to widzisz?
Znaczy, gwoli wyjaśnienia, na początku szefowałem troszkę w komisji dyscyplinarnej, wydział sędziowski, to absolutnie nie, ja to już nie teraz. A w kwestii całej sytuacji, no to jest wielki problem. NFL od wielu lat coraz częściej ironicznie mówi się o nim w sieci, że wypadałoby, żeby kierownictwo ligi, która generuje rocznie miliardy dolarów zysku, może fajnie by było, gdyby wreszcie zdecydowało, czym tak naprawdę jest złapanie. To jest tak jakby w piłce nożnej, w sokerze pogardzonym w Stanach, jakbyśmy nie wiedzieli, czym jest kopnięcie piłki. Złapanie rzecz najbardziej naturalna, najważniejsza, kluczowa w futbolu. Ona wciąż nie jest w żaden sposób sklaryfikowana w przepisach i o ile jestem w stanie dopuścić w wielu sytuacjach do mniej lub aż do takiej bardziej otwartej interpretacji, zależnej od faktycznie decyzji sędziego, od tego, jak on widzi sytuację na boisku, to kwestia tego, czym jest złapanie, powinna być absolutnie zero-jedynkowa. Tego brakuje, aczkolwiek...
No właśnie, słuchaj, bo jeszcze wiesz, sorry, że się wcięłem, ale... No kurczę, przecież mamy weryfikację tej akcji. To nie jest tak, że sędzia nie ma, tak jak na przykład w PLFA, no to jest sytuacja zero-jedynkowa. Jak sędzia to zobaczy, tak musi to zinterpretować natychmiast, nie? Bo powtórki już nie będzie.
Dokładnie.
Tak tutaj jest możliwość, żeby to zweryfikować, więc nie rozumiem, jak można przy tak bogatej lidze dopuścić do sytuacji, w której kończymy spotkanie i dalej nie wiemy, czy to jest akcja prawidłowa, czy nie. I mówię, dla mnie to jest podanie niekompletne.
Czy NFL odchodzi w ogóle od uznawania challenge'ów? Zwróć uwagę, spójrz na statystyki, że znacznie mniejsza część challenge'ów jest uznawana, jest zmieniana decyzja z boiska. Ale ja tu może troszeczkę doleję oliwy do ognia, bo z mojego doświadczenia sędziowskiego patrząc, ja byłbym skłonny przychylić się interpretacji z boiska, bo to nie jest sytuacja, kiedy zawodnik złapie piłkę, upada na ziemię i przez cały czas upadania i to, co trwa dalej, musi mieć kontrolę nad piłką. W sytuacji, kiedy zawodnik ma kontrolę na handzone, kiedy stwierdzimy, że ją ma, to już jest koniec, szluz zamknięty, mamy touchdown, mamy człowieka, który kontroluje piłkę w strefie końcowej. No w tej sytuacji Jordy Nelson tę kontrolę miał ją przez okres krótki, ale biorąc pod uwagę, że mówimy o zawodniku, który nie był atakowany, który w żaden sposób do tej strefy końcowej nie wpadał, który nie upadał na ziemię, który nie uderzał piłką o nawierzchnię, w mojej opinii nawet tak krótki moment wystarczy, żeby potwierdzić, że podanie było udane. Zobacz, to jest tak jak w przypadku To jest tak jak w przypadku przewinienia illegal shift. W przepisach jest napisane wyraźnie, że formacja musi stanąć na pełną sekundę. Tak naprawdę to rzadko kiedy jest pełna sekunda, to chodzi o to, żeby formacja, gdzie jest ruchu dwóch zawodników lub więcej, wyraźnie zaznaczyła, zatrzymujemy się i zaczynamy akcję. Tak samo tutaj, w mojej opinii, tutaj akurat było wyraźnie zaznaczone, mam kontrolę, trzymam tę piłkę, ona jest pod moją kontrolą i w tym momencie jest touchdown i to, co się dzieje dalej, już jest nieistotne.
No właśnie, nie, no ja, wiesz, jestem też za tym, by takie sytuacje były na korzyść drużyny punktującej, ale...
No mówię, mi brakuje klaryfikacji, co jest, co to jest catch tak naprawdę w lidze. No, tego brakuje, więc ja się nie dziwię, że ta sytuacja akurat wywołuje kontrowersję, no bo ilu ludzi to do opinii.
No właśnie, bo też znamy, mówię, sytuację, w których sędzia, chociażby chyba w meczu Giants była taka sytuacja z Odellem Beckhamem Juniorem, który złapał tak piłkę, no i sędziowie powiedzieli, że podanie jest niekompletne, mimo że stał, miał tą kontrolę w polu punktowym.
Dokładnie, dokładnie. Ja w ogóle mam wrażenie, że w tym sezonie jest jakoś wyjątkowo dużo kontrowersji. Może też trochę dlatego, że ja już się troszeczkę rozluźniłem, nie będąc sędzią PLFA, już nie ma takiej sytuacji, że nie wypada mi krytykować kolegów sędziów futbolu. W tym momencie staram się już patrzeć ze swojego doświadczenia, ale też trochę bardziej krytycznie. Ja widzę naprawdę w tym sezonie mnóstwo sędziowskich kontrowersji, jak choćby sytuacja, może teraz uda nam się płynnie przejść do Monday Night Football.
No właśnie, tam też trochę.
W mojej opinii sędziowania, no może nie skandalicznego, ale pozostawiającego bardzo wiele do życzenia, zarówno kwestia forward progresu przy trzeciej, czwartej próbie Houston, zarówno kwestia DPI na DJ-u Haydenie z Raiders, w sytuacji, kiedy piłka w mojej opinii była absolutna. Kontrowersji jak na taką ligę produkującą tyle pieniędzy, taki show jest stanowczo za dużo.
Tam jeszcze była taka sytuacja chyba z Hopkinsem, kiedy
dokładnie,
w
tak.
pierwszej kwarcie to było, kiedy przedarł się przez linię Raiders, sędziowie myśleli, że on wybiegł za linię boczną, on nie wybiegł, ale oni użyli gwizdka.
Przepis jest bezlitosny i inadvertent whistle, mamy zatrzymaną grę w momencie gwizdka i...
No tak, ale powtórki...
Można tylko współczuć.
No właśnie, ale a powtórki wskazały wyraźnie, że jednak zawodnik ze swoją stopą się zmieścił i też w sumie po co ten gwizdek? Więc jak nie byli pewni, no ale no co zrobimy? No, zostaje nam z tym jakoś żyć. Raiders nasi wygrali przez to, ale trochę kibicom Houston trzeba współczuć, no bo mówię, tak samo przy tym progresie, przy czwartej próbie, no wydawało się, że no nie ma innej opcji jak pierwsza próba. Jak już widziałem, bo chyba pierwsza decyzja z boiska właśnie, a propos tego, co mówisz, że nie chcą tych decyzji zmieniać, nie? Może to właśnie coś w tym jest.
Znaczy ja mam właśnie mieszane uczucia, dysonans poznawczy, jak to się ładnie psychologicznie mówi. Z jednej strony no, cieszę się, że moi Raiders są 8-2, ale naprawdę mam pewien niesmak, bo chciałbym, żeby ta drużyna wygrywała w świetnym stylu, bez kontrowersji. Tutaj, tak jak już przez cały dzień sobie nad tym rozmyślałem, okej, no błędne decyzje były w obie strony, ale no nie oszukujmy się, sędziowi bardziej pomogli Raiders i no i trochę wstyd.
Dokładnie. Okej, no to też trzeba porozmawiać o innej niemocy kickerów. W tym tygodniu to też a propos pytania Sotisa, który prosił nas na Twitterze o tym, żebyśmy wspomnieli w podcaście. No kurczę, co tam się dzieje, twoim zdaniem? 12 podwyższeń nietrafionych to jest chyba nowa historia ligi. Takie sytuacje się nie zdarzyły. Raz, no, że te podwyższenia są teraz dalsze odległości, no ale kurczę, to są uznane firmy. Z tego, co kojarzę, to nawet Matt Prater, którego kiedyś tam wymienialiśmy jako jednego z najlepszych kickerów ligi, no nie trafia podwyższenia. Jak to tłumaczysz?
Czy Matt Prater może nie wypił, ale jest znany z tego, że po seterze to trafia lepiej.
No może właśnie.
Tym niemniej już tak żarty na bok. Ja mogę tylko powiedzieć, jest. Na to czekałem, kiedy zmienią się przepisy dotyczące podwyższenia, kiedy to podwyższenie przestanie być automatyczne, a będzie wreszcie coś znaczyło, będzie wreszcie coś się przy tych podwyższeniach działo. Ciekawe jest to, że ludzie, którzy potrafią trafić z 50 jardów, nie trafią podwyższenia z 33, no ale ja nawet nie mam ochoty wnikać w źródła, czemu tak się stało. Ja się cieszę, że tak się dzieje, bo to jest tylko dobre dla futbolu.
Dokładnie, i często ten jeden punkt później decyduje, nie? Bo później już drużyny muszą rozgrywać na przykład podwyższenia za dwa, które teoretycznie, chociaż tam gdzieś chyba jakieś, kiedyś czytałem jakiś wywiad z Billem Belichickiem, z trenerem New England Patriots, który wyraził się a propos tych właśnie zmiany przepisów, że teraz w sumie korzystniej jest grać nawet za dwa niż grać te podwyższenia, że to już coraz bardziej się wyrównało i że ten stopień prawdopodobieństwa udanej próby jest mniej więcej podobny. No, jeszcze z korzyścią na te podwyższenie za jeden, ale to już się bardzo wyrównuje.
Ja dokładnie pogadałem o tym z Pittsburgh Steelers. Z tego co widziałem, to oni w większych meczów zawsze mają podwyższenie za dwa punkty, a potem ewentualnie kupią za jeden. I bardzo dobrze. Lubię trenerów, którzy podejmują ryzyko. Lubię trenerów, którzy mają jaja. Znowu nawiążę do naszych ukochanych Raiders. Ja naprawdę uważam, że do futbolowej Wikipedii po tym sezonie powinno być hasło Gambit Jacka Del Rio, albo mówiąc bardziej kolokwialnie jaja Jacka Del Rio. No to jest facet, który się nie boi, który tracąc jeden punkt pod koniec meczu gra za dwa, który gra regularnie czwarte próby. O to chodzi w tym sporcie. To nie ma być tak jak Formuła 1 z Michałem Schumacherem, czy nie wiem, WRC z Sebastianem Lelem. Tu ma się dużo dziać. W sytuacji, kiedy mamy takie problemy z podwyższeniami, nie trafiamy, jeden punkt różnicy, przecież to jest tego sportu, trzeba się tego cieszyć.
No dokładnie, no i te wyniki, mówię, też coraz bardziej ciekawe, bo przez to drużyny, mówię, dużo ryzykują. Przy tych czwartych próbach Jack Del Rio, a propos Monday Night Football, też zagrał jedną czwartą próbę i udało mu się przejść progres pozytywnie. Drużynie Texans się nie udało według tych interpretacji sędziów, więc to też wskazało nam o tym, kto wygrał ten mecz, bo może ta sytuacja właśnie zdecydowała o tym, że Texans później musieli kopać piłkę, a nie, właśnie oni stracili piłkę, stracili posiadanie, bo to czwarta próba rzeczywiście. No i stało się jak się stało, Texans przegrali mecz, a mogli spokojnie odkopnąć piłkę. No ale tak jak mówisz, liga jest bardzo ciekawa, 11 tygodni już NFL za nami. Jak oceniasz ten sezon? Bo nie było ciebie wcześniej w podcaście, troszeczkę z Łukaszem omawialiśmy sobie poszczególne drużyny i dla ciebie najlepsza drużyna tego okresu sezonu to...
Powiedzą słuchacze może, że jestem, jak to mawiają Amerykanie, biased, że jestem stronniczy, ale tak pół na pół. W zasadzie ja bym powiedział, że i najlepsza drużyna, i największa niespodzianka to są Raiders i Cowboys. W przypadku Raiders spodziewałem się, że będzie lepiej, ale nie, że będzie aż tak lepiej, że coś się w tej drużynie z sezonu na sezon stanie, że będą grać aż tak dobrze, ale z drugiej strony, zobacz, Raiders to jest ciągle drużyna, która wygrywa o włos, to jest ciągle drużyna, która gra do czwartej kwarty na ryzyku, która ciągle przypewia kibiców o przyspieszone bicie serca, a z drugiej strony mamy Cowboys, którzy przecież martwili się, rany boskie, co się będzie działo, znowu nie ma Romo, tragedia, rookie quarterback, rookie running back, tymczasem mamy taką parę rookie quarterback, rookie running back, której dawno w lidze nie było.
No ja pamiętam, chyba z 3 lata temu był taki duet w Redskins, kiedy wchodził do ligi Robert Griffin III i Alfred Morris, nie?
Ale to nie było to,
tak, rzeczywiście. Ale decydowali właśnie o obliczu drużyny, a tutaj jeszcze bardziej to widzimy, nie? Ten Dak Prescott, mówimy, o, to spotkanie go zweryfikuje, a on już pokazuje nam z kolejnego spotkania na spotkanie,
dokładnie,
że wytrzymuje tę presję.
Dokładnie, bardzo, znaczy wciąż wiele osób mówi, że najlepsza drużyna ligi Patriots. Nie, ja zdecydowanie jestem przeciwny określaniu Patriots najlepszą drużyną ligi. Oni nas przyzwyczaili do tego, że ciągle grają na dobrym poziomie, na wysokim poziomie, ale to jest drużyna bez błysku. Ja zdecydowanie więcej błysku takiej radości z gry, a nie rutyny widzę właśnie w drużynie Cowboys, a z drugiej strony za to patrząc na absolutnie przeciwną stronę ligowych tabel, no cóż, no Browns being Browns, niestety.
Zbyt nas nie zaskoczyli, nie, to swoją formą, bo w sumie jak pozyskali dokładnie Roberta Griffina III na pierwszego rozgrywającego, to mogliśmy się spodziewać takiego obrotu spraw.
Tak jest. Bears, szkoda mi kibiców Bears bardzo, no tym bardziej, że jakby nie patrzysz, Chicago to taka amerykańska Warszawa, ale w sumie kolejna kontuzja Cutlera, myślę, że nie będzie przedłużenia kontraktu z nim. Napisałem dziś nieco ironicznie na Twitterze, ale myślę, że bardzo zgodnie z prawdą i z uczuciami kibiców, że kontuzja za Cutlera wreszcie jakieś dobre gieści dla Bears. Coś muszą zacząć działać. No, może Bears się w off-seasonie uaktywnią i jednak ściągną do siebie Tony'ego Romo, na którego chrapkę mają Denver Broncos.
No właśnie, właśnie też o tym też słyszałem, że Broncos no, są sporym rozczarowaniem właśnie przez postawę Trevora Siemiana. No, mimo wszystko spodziewali się, że on może nie będzie aż takim balastem ich ofensywy, no ale mimo wszystko troszkę będzie tych pytań, czy tam do Sandersa, czy do Thomasa dostarczał, a tak nie jest.
Dokładnie, myślę, że przyda mu się taki mentor na rok albo dwa w postaci Romo, no bo nie oszukujmy się, Romo to też są kruche kości, ten chłopak. Bardzo go lubię jego taki optymizm, taki brak gwiazdorstwa w zachowaniu, ale myślę, że on już długo nie wytrzyma, musiałby chyba w zbroi rycerskiej wychodzić na wojsko.
Co ciekawe, jeszcze też możemy dorzucić, Romo to jest zawodnik, który nie został wybrany w ogóle w drafcie, nie? To, że on się stał taką gwiazdą,
dokładnie,
to jest produkcja tak naprawdę wizji Jerry Jonesa, nie? Wielu z niego
dokładnie
drwi, a on zrobił naprawdę świetnego quarterbacka, który w formie przed kontuzją był genialny, pamiętam rok temu, kurczę.
Ale wiesz, no daleko nie szukajmy, kto by pomyślał, że facet wybrany w szóstej rundzie draftu z numerem 199 stanie się legendą ligi, niejaki Tom Brady.
No właśnie.
Ja cały czas to pamiętam, ale wiesz co, jeszcze wracając do kwestii zawodów. Okej, Browns, being Browns, Chicago, being Chicago, ale dla mnie wielkim szokiem są Green Bay Packers. W tej drużynie tak naprawdę wiele się nie zmieniło, jeśli chodzi o stan osobowy, a to jest po prostu drużyna, która jest cieniem siebie. Aaron Rodgers, który jest wściekły, Aaron Rodgers, który nie jest w stanie zrobić dobrego, ofensywnego drive'u. No, ja spodziewam się, że Packers nie wejdą do playoff, a to będzie, no jak dla mnie, wielka sensacja. Bardzo lubię Rodgersa, uważam, że jest to jeden z lepszych rozgrywających ligi, na pewno najlepszy quarterback, jeśli chodzi o hard count, robi na mnie niesamowite wrażenie podczas każdego meczu. A nagle z tą drużyną dzieje się coś strasznie dziwnego, co myślę, że będzie kosztowało głowę Mike'a McCarthy'ego.
No właśnie, bo też wielu już o tym mówi, że tam powinno się zmienić trenera, że już coś, pewne schematy drużyny widać się wypaliły, albo relacje wewnątrz drużyny się wypaliły, że coraz bardziej wściekły, też na trenera jest i to nawet publicznie wypowiada gdzieś Aaron Rodgers, nie mówiąc bezpośrednio, że chodzi o McCarthy'ego, ale insynuując, że ktoś powinien się tak bardziej starać, powinien poprawić coś w drużynie, a te coś, no to wiadomo kto, przecież nie Eddie Lacy, tylko ktoś, kto stoi za linią boczną i dyryguje całą drużyną. A propos Packers, mówiłem o tym na wstępie, mimo wszystko jeszcze sezon dla nich jest do uratowania, w przeciwieństwie na przykład do Redskins, którzy mają taką dywizję, że tam pewnie Giants z drugiego miejsca wyjdą ze swojej dywizji, z pierwszego wyjdą Cowboys. No a w tej...
Ale z drugiej strony zobacz, Redskins, Giants to jest tylko pomysł różnicy.
No tak, no ale mimo wszystko jakoś stawią wyżej Giants w bezpośrednim starciu, a w takim starciu w dywizji, gdyby ich tam wrzucono do dywizji z Packers, z Bears, z Minnesota Vikings i z Lions, myślę, żeby sobie poradzili. Tu jeszcze jest sporo do ugrania, bo drużyny nie odstają od siebie poziomem.
Dokładnie tak, to są dwa mecze różnicy, ale mamy tak naprawdę 10 kolejek, zostało jeszcze 6, sporo jest jeszcze meczów dywizyjnych, ale tak naprawdę, wiesz, chciałem powiedzieć, że Packers tak naprawdę nie zasługują na playoff, ale kiedy patrzę na tą dywizję, to chimeryczni Vikings, Detroit Lions, w których ciągle jest nieobliczalny Matt Stafford, to nie jest dywizja, w której jest jakaś jedna gwiazda, jedna drużyna, o której można powiedzieć, że ona tą dywizją naprawdę rządzi. To jest taka dywizja rzemieślników, można by powiedzieć, futbolowych.
Dokładnie. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. A propos czwartkowych spotkań, czas też już przejść do zapowiedzi. Mamy święto dziękczynienia, więc będą w czwartek aż trzy spotkania o 18.30, 22.30 i 2.30. Wszystkie też, jak informowaliśmy wcześniej, w Eleven Sports. No i zaczynamy od 18.30 na pierwsze danie, tak jakby czwartkowe, mamy mecz Minnesota Vikings, Detroit Lions. Od razu z grubej rury zaczynamy. Drużyny z bilansem 6-4. Jedna z drużyn po wielkim powrocie, tak jakby do serii zwycięstw, bo Minnesota Vikings po pierwszych kolejkach to była drużyna niepokonana do bye week. Mieli bilans 5-0, później cztery kolejne porażki po bye week. No teraz wrócili na zwycięską ścieżkę. Detroit Lions znów, no chyba są w formie, w której nie byli dawno. Mają ogromną szansę na playoffy. Zapowiada nam się ciekawy mecz.
Jak najbardziej. Ten mecz, na ten mecz zapraszam też przed telewizory do Eleven Sports w imieniu Jędrzeja Staszewskiego i Wika Sobolewskiego. Będzie ciekawie, będzie... Ja myślę, że ten sezon pokazuje nam, że akurat patrząc na te dwie drużyny, kompletnie nie wiemy, czego się spodziewać. Mamy dwie drużyny silne, dwie drużyny chimeryczne, dwie drużyny kompletnie nieprzewidywalne. Ja liczę, że w przeciwieństwie do pozostałych meczów czwartkowych, no, mam okazję wszystkie mecze z Saturday Night Football komentować dla widzów Eleven Sports. Myślę, że tu będzie więcej punktów, bo w tych dotychczasowych meczach czwartkowych dość rozgrywający poczynali sobie lekko. Tych punktów zbyt wielu nie było. Tu jest święto dziewczynia, tu cała Ameryka siądzie przed telewizorami. Ja bym mimo wszystko postawił na Matthew Stafforda jako rozgrywającego. Cenię go wyżej niż sama Bradforda i myślę, że tu gra powierzchna przeważy.
Dokładnie, ja też myślę, że ta chwalona po pierwszych spotkaniach sezonu defensywa Minnesota Vikings no już troszkę spuściła z tonu i mimo wszystko wydaje mi się, że oni w tych playoffach pewnie się nie znajdą kosztem właśnie Detroit Lions, którzy grają bardzo ciekawy futbol, bardzo ofensywny futbol. Wydawało się, że ten sezon po tym, jak karierę skończył Calvin Johnson, to będzie trudny dla nich sezon, a okazuje się, że całkiem wyczyścili tam sobie pozycję skrzydłowego. Mervin Jones płynnie wszedł na pozycję pierwszego receivera, drugi Golden Tate. Teoretycznie drugi, ale no pokazuje życie, że Matthew Stafford potrafi różne opcje znajdywać. Całkiem fajnie się to ogląda. Myślę, że to będzie sporo punktów. Kolejny mecz. Redskins Cowboys. I właśnie o tym spotkaniu też wcześniej troszeczkę nawiązywaliśmy. Szykuje się cała masa punktów i chyba trudno sobie wyobrazić, by Cowboys na swoim obiekcie odpuścili, no może nie odpuścili, przegrali po wyrównanej walce z Redskins, mimo że ci są rozpędzeni, to co pokazało Sunday Night Football.
Myślę, że zdecydowanie nie ma mowy o odpuszczeniu, tym bardziej cieszę się, że to ja będę miał przyjemność i zaszczyt opowiadać o tym meczu w jego trakcie Widzom Eleven Sports. W tym meczu, no ja grając w mojej lidze Football Pickem, w której mam przyjemność na 53 graczy zajmować pierwsze miejsce, nie postawiłem zbyt wielu punktów, znaczy postawiłem na zwycięstwo Dallas Cowboys, ale tylko za jeden albo dwa punkty, bo uważam, że tutaj zdecydowanie na dwoje pałkę wróżyła. To jest mecz dywizyjny, to jest mecz bardzo porządnie i przewidywalnie grającego Kirka Cousinsa, który ma do dyspozycji Pierre'a Garçon, który ma do dyspozycji Deshauna Jacksona, który ma do dyspozycji kilku ciekawych running backów. Jeśli gdzieś mają dostać tej mobilizacji Washington Redskins, no to na litość boską, gdzie jak nie w Dallas, to myślę, że to będzie bardzo wyrównany mecz. Może tym razem ja doczekam się do grywki, doczekali się już w tym sezonie Jędrzej Staszewski, Witek Cebulewski, może tym razem trafi na mnie.
No właśnie, bo te spotkanie też wewnątrz dywizji zawsze ma dodatkowy smaczek. Drużyny dwa razy w sezonie się spotykają i tak jak mówiliśmy, nie, tutaj... No każdy będzie liczył też te punkty, bo dywizja chyba druga najlepsza w lidze, jeśli nie pierwsza najlepsza w lidze. Każde zwycięstwo może być cenne na wagę awansu. Jeżeli Redskins przegrają, no to z bilansem już 6-4 może im być trudno. No zobaczymy. Na razie to drużyna Dallas Cowboys weryfikuje wszystkich przeciwników. No ale to się może odwrócić, bo tak jak mówiliśmy, jeszcze kilka spotkań przed nami. Ostatnie spotkanie czwartkowe, Pittsburgh Steelers, Indianapolis Colts. No kurczę, no teoretycznie faworyt jest jeden, Pittsburgh Steelers. Niesamowita maszynka ofensywna. Jak pamiętam, ustawiałem kiedyś drużynę fantasy football i takich miałem zawodników, których no trzeba ustawiać duetami, bo quarterback plus running back i tak Big Ben plus seria running backów z Le'Veonem Bellem, to było coś, co można było wstawiać zapewniak, że zawsze będą punktować i zdobywać dużą masę przyłożeń. Tak tutaj, no kurczę, widać, że coś się zacięło w tych Steelers. Widać, że ta ofensywa już tak nie działa i nawet z beznadziejnymi Cleveland Browns mieli problemy.
Tak jest. Z jednej strony zacięła się ofensywa, z drugiej strony przebudowywana defensywa. No ale z trzeciej strony można by, że życie ułatwiło im sprawę rozgrywający Indianapolis Colts Andrew Luck jest w concussion protocol, podejrzenie, znaczy w zasadzie nie podejrzenie, tylko faktyczny wstrząs mózgu. No i w zasadzie Ben Roethlisberger, wychodząc na ten mecz, może się zastanawiać, kim u licha jest Scott Tolzien.
Ale myślisz, że nie zagra Andrew Luck? Ja myślę, że te komunikaty już gdzieś kiedyś czytam. No fakt, że to spotkanie jest czwartek, może
dokładnie,
to jest
dokładnie, ja myślę, że to jest kwestia krótkiego tygodnia, że od niedzieli do czwartku nie zdąży wyjść z concussion protocol Andrew Luck, a wtedy nie ma dyskusji. Może gdyby zagrał Luck, mogłoby być ciekawiej, ale tak myślę, że nawet zardzewiała maszynka w wykonaniu Ben Roethlisbergera, bo to już nie jest ten rozgrywający, jakiego znamy, poradzi sobie z Indianapolis Colts ten mecz na antenie Eleven Sports z komentarzem oryginalnym.
To fajnie, też będzie można posłuchać tej oryginalnej ścieżki, nowej ścieżki Special Edition chyba, tak? Sunday Night Football Special Edition, czy...
Tak, dokładnie, bo formalnie to nie będzie Saturday Night Football, tylko Sunday Night Football. Amerykanie są w ogóle dziwni, oni potrafią robić czwartkowe mecze w niedzielę, niedzielne w czwartek, to nie nadąży się za nimi.
Dokładnie, ale świetna ścieżka. Wrzucimy wam w tło tej dyskusji. No ja się zakochałem od pierwszych nut, jak usłyszałem coś takiego ożywszego, nowego, orkiestra. Mówię, o, to jest to. Chyba takiej ścieżki mi brakowało. Trochę danie nowego błysku dla ligi i fajna oprawa graficzna.
Ja jednak uwielbiam ścieżkę dźwiękową Sunday Night Football, tą klasyczną wykonaniu, Carrie Underwood.
A, no to wiesz, z wiadomych względów, ale kurczę, no można czasami też sobie posłuchać.
Czasami zmiana nie zaszkodzi, tak.
Dokładnie. Okej, jeszcze zrobimy krótki wstępniak o lidze NCAA. Wiem, że Michał, nie, akurat tym tak bardzo się nie pasjonujesz, ale zapowiem tylko szybko dla widzów, bo może będą akurat mieli wolny piątek i sobotę, właśnie przez to, że Święto Dziękczynienia mamy w czwartek, to w piątek gra liga NCAA o normalnych porach. W piątek o 21:30 mamy ciekawe derby Waszyngtonu, gdzie Washington będzie grało z Washington State. Obydwie drużyny notowane w pierwszej 25 rankingu NCAA. Ciekawe spotkanie, ale jeżeli darujecie go sobie, no to darować już sobie z pewnością nie można meczu sobotniego o 21:30. Mamy Iron Bowl. Iron Bowl, czyli spotkanie pomiędzy Alabamą a Auburn. Jedno z najbardziej prestiżowych...
No to nawet ja wiem, że warto.
Jedno z najbardziej prestiżowych spotkać w NCAA. Świetny poziom zawodników, to wiemy już od dawno, bo zarówno Auburn, jak i przede wszystkim Alabama produkuje ich do ligi NFL. No, całą masę. Działy się tam naprawdę różne rzeczy. Te spotkania przechodzą bardzo często do historii. Ja wam wrzucę w ten podcast, no, może wpis, bo w podcast, żeby nam liga nie wycięła tego, wrzucę wpis reakcje po spotkaniu w 2003 roku. Wrzucę też ankietę i poproszę was o głosowanie, która reakcja kibiców wam się najbardziej spodobała. Ja pamiętam to spotkanie. Oglądałeś, Michał, może? Kojarzysz? Takie...
Chyba z 10 lat temu oglądałem.
To była sytuacja, kiedy kicker Alabamy sekundę przed końcem wykonywał field goala na zwycięstwo. No i ten field goal nie doleciał do bramki. Zawodnik Auburn złapał piłkę tuż przed bramką. Przebiegł wszystkich defensorów z formacji specjalnej Alabamy. No i sprawił, że Auburn wygrało. Auburn przez to awansowało do fazy... To już jeszcze nie były play-offy, no ale awansowało do finału NCAA, no i to było kosmiczne, pamiętam, tak?
Wiesz co, tego meczu nie widziałem, ale widziałem ostatnio mecz Denver Broncos New Orleans Saints i tam było bardzo podobnie.
Więc naprawdę tam emocje są niesamowite, poza tym drużyny, no teraz w czołówce ligi, Auburn to chyba 15 drużyna w rankingu NCAA, a Alabama to jedynka bez porażki, no zapowiada się genialnie. Kto będzie miał okazję i czas, warto poświęcić chwilę, by ten mecz obejrzeć. Zapraszam też do ankiety. Będzie przygotowana, specjalna, z minutami. Zagłosujcie. Jak oglądaliście to spotkanie, to dzielcie się też swoimi wspomnieniami. Ja pamiętam, że wtedy, jak obejrzałem ten mecz, to może nie tak zachowywałem się, jak kibice, którzy będą załączeni w tym podcaście, w PiSie, no ale powiedziałam sobie, że kurde, no to jest genialny sport. To jest coś takiego, które no, wzbudza takie emocje, że masakra, no. Ale to Liga NCAA też ma swój klimat. No, nie każdy to tak kocha. Jedni wolą NCAA i drudzy NFL, ale warto. Okej, dobra, bo nie ma co się dłużej rozwodzić. Czeka nas jeszcze cała seria spotkań niedzielnych, bo w tej kolejce nikt nie pauzuje. Wszystkie 32 drużyny wybiegną na boiska. Zaczynamy od 19. Tennessee Titans grają z Chicago Bears. Drużyny, które chyba trochę nas, no, w poprzedniej kolejce po Bears trudno było się spodziewać, że zagrają świetne spotkanie, ale Titans, no, mieli wygrać, tak, a nie udało się, no i teraz chyba mają dobrą okazję na odbudowanie.
Tym razem lider Polish Pick'em, czyli ja, postawił na Tennessee Titans. Postawiłem dość dużo confidence points, 11 z 16 to dla mnie jeden z większych faworytów w tej kolejce.
Kolejne spotkanie to Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills. Drużyny, które sezon temu, szczególnie Jacksonville Jaguars, zrobili nam no, sporo nadziei na to, że dołączają do właśnie grupy pościgowej tych wielkich firm. Dołączają do Raiders, no ale zaliczyli spory regres, bilans 2-8, nie grają fascynującego futbolu. Buffalo Bills za to narobili nadziei swoim kibicom zwycięstwem z Patriots. Fakt, że wtedy nie grał Tom Brady i rozgrywającym był żółtodziób w lidze NFL, ale no kurczę, no chyba tutaj Buffalo powinni sobie poradzić, tym bardziej, że wraca Sammy Watkins.
Tym bardziej, że Buffalo grają u siebie, więc ja myślę, że bez cienia wątpliwości tutaj też bardzo mocno, z dużą wiarą stawiam na Bills, choć sympatyzuję z Jaguarami, bo no Karol, sam wiesz, jesteśmy kibicami Raiders, wiemy jak to jest być na szarym końcu, wiemy jak to jest zostawać w każdym meczu po tyłku, więc dlatego jakoś łatwiej nam przychodzi sympatyzować z tymi, którzy teraz cierpią to, co my jeszcze kilka sezonów temu.
No właśnie, a jeszcze w sumie racja. No, w sumie Cowboys to samo przechodzili, nie? Dlatego teraz możemy też i Cowboys kibicować, nie? Bo taki Super Bowl,
Dokładnie
już
tak.
rozmawialiśmy o tym w poprzednim podcastie, Super Bowl pomiędzy Cowboys a Raiders to byłoby taki przytyczek w nos wszystkim ekspertom, którzy z nas się śmiali latami, nie? I zarówno z Cowboys, zarówno z Raiders.
No ja stawiam na finał AFC Patriots Raiders i na finał NFC Cowboys. Myślę, że na przekór wielu jednak Atlanta bardziej mnie przekonuje Matt Ryan niż Russell Wilson.
Jakby to powiedział Łukasz Dudka, uwierzy w Atlantę w playoffach wtedy, kiedy oni rzeczywiście rozpoczną playoffy i tam będzie Atlanta, bo oni też mają swoje humory i trudno, może nie to jak kobieta, no bo kobieta czasami jest zmienną, ale czasami łatwiej ją zrozumieć niż drużynę Falcons. To zobaczymy.
To fakt.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. A wracając na sekundkę tylko do drużyny Bills, bo też dużo mówi się o tym quarterbacku, Taylorze z Buffalo. Powiedz, jak ty widzisz takich właśnie mobilnych quarterbacków jako takich quarterbacków na lata? Myślisz, że oni mają swoją szansę przebicia się w lidze, jeżeli chodzi o przyszłość? Bo ja to tak widzę średnio, nie?
Ja obawiam się trochę z syndromu Roberta Griffina III, że jeśli taki quarterback dual threat będzie za dużo biegał, skończy się dla niego jakimś porządnym hitem i poważną kontuzją, no nie życzę tego Tyrodowi Taylorowi. Ta nowa moda na dual threat quarterbacks, która weszła kilka lat temu, ona dodała świeżości lidze. Fajnie jest widzieć, że to nie jest taki Tom Brady, który jest tylko pocket passerem i rzuci, ewentualnie zrobi snika. Ale za co z drugiej strony też nie chciałbym widzieć zbyt wielu takich ludzi jak swego czasu Tim Tebow, czy teraz Colin Kaepernick,
Czy Markus
czy
Mariota?
nie, no Marcus Mariota jednak czasami rzuca. Myślałem jeszcze o Cam Newtonie. Marcus Mariota i Cam Newton to są ci ludzie jednak o ten stopień niżej od skrajności. Tyrod Taylor, on tak w miarę sensownie bilansuje to rzucanie i bieganie. No szkoda by było, gdyby stała mu się krzywda, bo fajnie jest widzieć takie rzadko do tej pory spotykane na boiskach NFL zagrywki, no ale z drugiej strony mówimy o biegającym quarterbacku jako rzadko spotykanej zagrywce, a co powiedzieć o tym, co zrobił Russell Wilson w poprzednim meczu, ułatwiając padanie na touchdown, a nie rzucając. To by było dla mnie mistrzostwo świata.
No właśnie, bo tak podobnie sytuacja wygląda w Cleveland Browns, kiedy tam może rozgrywać Terrell Pryor, którego też znamy z Raiders. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać przyszłość przed takimi quarterbackami. Moim zdaniem też jest właśnie bardzo czarnych barwach. No, na szczęście Derek Carr takim quarterbackiem nie jest i można w niego inwestować, ale też no, może czasami lepiej też te dolary wydać na kogoś takiego jak Taylor niż na kogoś o stylu gry Brocka Osweilera, nie? Który no... sami wiemy.
Najbardziej przepłacony zawodnik w lidze.
Dokładnie.
To, że on nawet ciężko, dla mnie nawet ciężko powiedzieć, że on poprowadził Broncos w zeszłym roku do Super Bowl. On im raczej po prostu nie przeszkodził.
Dokładnie. Ale mówisz, Trevor Siemian tego nie potrafi, więc może on tam jakiś procent, kilka procent wyżej od niego jest, tylko ile zarabia Siemian, a ile zarabia Osweiler.
Dokładnie.
Okej, kolejne spotkanie Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens. Powiedz mi na początku jedno, Steve Smith senior zdobędzie w tym meczu przyłożenie, czy nie?
Bardzo mu tego życzę. Ten gościu jest niewiele młodszy ode mnie i wiesz, że ludzie, którzy są blisko 40, dobrze sobie radzą w NFL, to bardzo fajna sprawa.
I jeszcze na takiej pozycji, nie? Bo to wiesz, no, można dokładnie być świetnym safety, chociaż safety no, też wymaga dużo sprawności, ale biegacz na running backu, tu chociaż mówię o nawiązuję do Franka Gora, nie? Który też już trochę tych lat w NFL ma i tych kontuzji też przebył, jednak cały czas staje w szaranki z tymi najmłodszymi, chociażby z Ezekielem Elliottem i wcale nie wygląda z nim najgorzej, bo jest cały czas twardy i daje radę. Tak samo Smith senior i naprawdę trzeba szanować takich zawodników, a jak widzisz w ogóle ten mecz? Bengals czy Ravens?
Tak, w ogóle wspominasz o Franku Gorze. Ja widząc Franka Gora, widzę jego wynik 6 w Wonder League Test i zawsze mi się ktoś miał, jak o tym pomyślę. A w meczu Ravens-Bengals minioną sobotę postawiłbym na Bengals w sytuacji, kiedy w Bengals nie ma AJ Greena, w sytuacji, kiedy z dwóch równych świetnych running backów został jeden. Widziałem w niedzielę, jak kompletnie nie radził sobie z meczem Andy Dalton. Chłopak jest kompletnie zagubiony, robi takie wrażenie bez AJ Greena, więc myślę, że w tym przypadku Ravens, to tak jak mój kolega swojego czasu w życiu Warszawy, Maciek Rowiński, mówił, że to takie nieładne, więc jak ktoś się poczuje urażony, to przepraszam. Taki trochę pojedynek kulawego z niewidomym, no i wśród chlebców jednooki jest królem i dlatego myślę, że to wygrają Ravens.
Okej, okay, kolejne spotkanie Arizona Cardinals, Atlanta Falcons. Teoretycznie patrząc na bilanse drużyn, to mówi się, że no Falcons muszą ten mecz wygrać, mają bilans 6-4. Cardinals zawiedli w ostatnim tygodniu, przegrali z Minnesota Vikings i chyba na dobre oddalili się od strefy playoffów. No ale w sumie no, trudno też wskazać jednoznacznego faworyta, bo tam jest ten David Johnson, tam zawsze Carson Palmer może rzucić 2-3 przyłożenia i zrobi się nam wysoki wynik na korzyść Cardinals.
Ja myślę, że to może być dużo fajnego rzucania. Mamy rozgrywających, którzy rzucać się nie boją. Mamy Palmera, mamy Matta Ryana. A ja tutaj w moim pickiem podjąłem może ryzyko, nie to, że postawiłem na Falcons, to jeszcze dałem prawie najwięcej confidence points, 15. A to dlatego, że powiedziałeś, że ma Carson Palmer potencjał na to, żeby rzucić 2-3 przyłożenia, ale myślę, że ma potencjał również na to, żeby rzucić 2-3 inne rzeczy na 3, czyli przechwyty. To już jest wiekowy rozgrywający, to jest... On jest jednak nierówny, to już nie dla mnie człowiek, na którym bym stawiał playoffowy byt Cardinals, dlatego myślę, że zdecydowanie Falcons. Chcą jeszcze powalczyć Falcons. Chcą być do playoffów, grają u siebie.
To jeszcze jedno ci tylko dorzucę statystykę, myślę, że bardzo ciekawą. Arizona Cardinals to obecnie pierwsza defensywa ligi, a defensywa Atlanty Falcons jest na 28 miejscu. Nie zmienia to twoich predykcji przedmeczowych?
Wiesz co, trochę zachwiało to moją pewnością, tym niemniej jednak mam wrażenie, że Atlanta Falcons u siebie na wyjątkowo nieprzyjaznym dla rywali obiekcie w hali dadzą sobie radę, ale może faktycznie zmienię confidence points.
No właśnie, bo w sumie wiesz, ja tak też się tymi trochę statystyki też potrafią być bardzo złudne, no ale kurczę, no może to coś w tym jest. Tym bardziej, że Julio Jones też ma różne momenty i mimo, że występuje na boisku, to często gra z kontuzjami, tych piłek nie łapie, ale za to wiąże defensywę. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. On potrafi zagrać takie spotkanie, w którym złapie 3 przyłożenia i na 200 yardów, a potrafi
to
też...
Sam pomyślałem.
Potrafi zagrać też spotkanie takie, w którym złapie 2 piłki i ma 10 yardów po spotkaniu. No zobaczymy. Z pewnością jest potencjał na spotkanie z dużą ilością punktów, ale może być różnie. I ten kicker Arizona Cardinals też ma różne dni.
Zdecydowanie tak, to nie był dobry wybór.
Kolejne spotkanie to New York Giants, Cleveland Browns. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Browns mogliby w meczu z Giants pokusić się o pierwszą wygraną w lidze. Tym bardziej, że mówię, wspominałem o problemach zdrowotnych, ale to też to tylko Giants. Oni mogą wygrać z każdym i mogą przegrać z każdym.
Znaczy, z mojej strony o tym meczu zbyt wiele nie usłyszysz. Wygrają Giants, Browns skończą sezon 0-16.
Myślisz, że tak. Ta ostatnia kolejka, czy tam przedostatnia kolejka nie wpłynie jakoś na to, że mimo wszystko te widmo wyrównania rekordu Detroit Lions no nie padnie ich łupem?
Uważam, że to nie jest drużyna, która po takim ciosie, która po takiej krytyce wszędzie i w mediach i w social mediach wszędzie jest się jeszcze w stanie podnieść. To jest drużyna na 0-16, uważam, w której będzie kolejne duże trzęsienie ziemi po tym sezonie. Albo jeśli wytrwa psychicznie właściciel, powie Hugh Jacksonowi, dobra, masz jeszcze ten off-season i zrób coś z tej drużyny w 2017, jak nie, to po pierwszych 6 meczach lecisz.
No właśnie, bo też wielu o tym wspomina, bo ja jestem też za tym, żeby Jacksona zwolnić, bo chociażby za nie te ostatnie spotkanie, ale przedostatnie, które miałeś też szansę komentować, Baltimore Ravens bodajże, no zrobił coś, co nie jest często spotykane w lidze NFL, chyba w ogóle nie jest spotykane w lidze NFL. I świetnie... Może świetnie. Świetnie to duże słowo. Dobrze prezentował.
Jak na Browns to świetnie.
No tak. No jak na Browns to świetnie, a jak na inne drużyny NFL to solidnie. Prezentowała się ofensywa jego drużyny. Jego podopieczny Cody Kessler całkiem nieźle też się spisywał na pozycji rozgrywającego. A w przerwie przy prowadzeniu Cleveland Browns Baltimore Ravens zmienił quarterbacka na McCona. No i stało się, co się miało stać. No, Browns przegrali. Myślę, że to już sprawiło, że trzeba go zwolnić. Tak jakby rzucił ręcznik.
No dla mnie to była też kompletnie absurdalna decyzja i absolutnie nie do usprawiedliwienia.
Mimo, że on sam próbuje tłumaczyć, że McCown to niby bardziej zawodnik, który ma większe doświadczenie i on tak by pociągnął tą drużynę, a Cody Kessler to mógł się psychicznie spalić. No nie przemawia to do mnie zupełnie również. Kolejny mecz to Los Angeles Rams, New Orleans Saints. Gramy na obiekcie Mercedes-Benz Superdome, czyli no, trzeba się spodziewać 5 przyłożeń Drew Breesa, może jedno przyłożenie biegowe. Czy na to twoim zdaniem Rams znajdą jakąś odpowiedź? I może ten nowy quarterback, który już zadebiutował w lidze, jedynka draftu tegoroczna, Jared Goff, może wskoczyć na równie wysoki poziom twoim zdaniem?
Jeszcze nie teraz. Jak dla mnie pewnie jak zwycięstwo święte.
Chociaż defensywa jest, sami musimy przyznać, beznadziejna.
No, z drugiej strony mamy całkiem fajną defensywę Los Angeles, ale nie, myślę, że nawet słaba defensywa New Orleans jest poradzi sobie z ofensywą Jared Goff. To jest człowiek z potencjałem, ale jeszcze nie teraz.
Okej, okay. Kolejny mecz o 19 to Miami Dolphins, San Francisco 49ers. Tak cichaczem, Miami Dolphins buduje sobie całkiem ciekawy rekord. Teraz mają już 6-4. Grając San Francisco 49ers, którzy w ofensywie są na 30 miejscu w lidze, 32 jeżeli chodzi o defensywę, jeżeli chodzi o grę podaniowo 31, no i jeżeli chodzi o grę biegową 5 miejsce, trochę te wejście Colina Kaepernicka ruszyło te statystyki, trochę lepiej to wygląda, całkiem nieźle punktuje fantasy, no ale wydaje się, że tu faworyt jest jeden.
Tak jest. Niesamowity mecz Miami wygrany w ostatnich minutach, w ostatnich sekundach z Los Angeles Rams. Myślę, że dostali wielkiego speeda, biorąc pod uwagę jeszcze, że wygrali w Los Angeles. Ja też tu nie widzę innego faworyta.
Kolejne spotkanie Houston Texas San Diego Chargers. Drużyny, które no mają trochę problemów, ale tak jak mówiliśmy, Houston Texans mogli skończyć spotkanie z Raiders z wygraną, więc jak widzisz w ogóle te spotkanie? Chargers będą w stanie rozmontować przede wszystkim running backa Millera w defensywie, czy jednak nie?
Ja myślę, że w tym przypadku akurat to na dwoje babka wróżyła. Ja tutaj postawiłem na Texans, może to trochę myślenie życzeniowe, bo chciałbym, żeby jeszcze bardziej poprawiła się sytuacja Raiders dywizji, ale tutaj tak na dobrą sprawę można rzucić monetą i to, co wypadnie, można wytypować na wynik. Myślę, że to jest najbardziej bliski, najrówniejszy mecz tej kolejki.
Chyba zapomniałeś o zaraz spotkaniu, o którym będziemy rozmawiać, ale dobra. Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, kolejny mecz, też równie ciekawy. Wydaje się, że Tampa Bay Buccaneers powinni odstawać bardzo wyraźnie, tym bardziej, że ta defensywa Seattle Seahawks, no rośnie nam ich forma, ale no kurczę, no mogą sprawić niespodziankę, tym bardziej, że grają u siebie.
Jak najbardziej. Myślę, że to może być ciekawy mecz, ale jednak to wygra doświadczenie Russella Wilsona, tutaj wygrają doświadczeni defensorzy, tu wygra Bobby Wagner, Cam Chancellor, Richard Sherman. Tą defensywą Buccaneers sobie nie poradzą.
Okej, okay, kolejny mecz New England Patriots, New York Jets. Do drużyny Jets wraca na pozycję rozgrywającego Ryan Fitzpatrick. To będzie powrót króla?
Nie w tej niedzielę. Myślę, że mimo, że to jest mecz dywizyjny, mimo, że gramy w Nowym Jorku, mimo, że to jest rywale, to ja myślę, że to będzie mecz bez historii. Po prostu Patriots przejdą się po New York Jets, tym bardziej jeśli do gry wróci Rob Gronkowski.
No właśnie, i teraz to spotkanie, które dla mnie jest najrówniejsze w tej kolejce. Nasi Raiders grają z Carolina Panthers. Trudno wytypować tutaj faworyta tego meczu. Teoretycznie patrzysz się na bilans i mówisz Raiders, ale tak nie jest moim zdaniem i wcale bym się nie zdziwił, gdyby te spotkanie rozstrzygnęło ostatnie posiadanie. No, gramy różnie i mamy momenty, w których potrafimy wygrywać mecze, ale nawet z tymi Texans było słabo momentami. No i przede wszystkim Titan. Pamiętaj, kogo mieli na Titandzie Texans, czyli Fiedorowicz, a tutaj mamy Grega Olsena. Myślę, że co najmniej 150 yardów to jest już gwarantowane.
Myślę, że mówiąc o meczu Raiders z Texans, obszedłeś się z Raiders łagodnie. To był zdecydowanie najgorszy mecz w sezonie Raiders, jak dla mnie nawet gorszy od porażki trudnej do przełknięcia z Atlanta Falcons. Czym mnie optymizmem napawa to, że wreszcie zaczyna działać pass rush w Raiders. Wreszcie zaczyna robić problemy Khalil Mack, wreszcie zaczynają robić problemy pozostali. Widziałem parę fajnych defensywnych akcji Danny Cotriego. To będzie trudny mecz. Jak mówisz, że obawiasz się, że może zakończyć się w ostatnim posiadaniu. On się zakończy w ostatnim posiadaniu. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Ja wiem, że ja będę zagryzał zęby i ściskał, wbijał sobie paznokcie w dłonie, ale myślę, że skończę to z uśmiechem, z wielkim uff i z dziewiątką na pozycji 2000 Raiders.
Okej, okay, kolejny mecz to Sunday Night Football. Kansas City Chiefs grają z Denver Broncos. Komu tutaj życzyć porażki, bo spotkanie to jest chyba trudne do wytypowania, a dla nas jako kibiców Raiders chyba też trudno, bo wypowiedzieć się, która drużyna jest groźniejsza, bo zarówno Chiefs, jak i Broncos no mają swoje momenty, mogą w każdej chwili odpalić.
Ja chcę remisu. Ja chcę w tym meczu remisu po prostu bezdyskusyjnie. Raiders 8-2, Chiefs, Broncos po 7-3. No, nic mi tu lepiej nie pasuje, a tak naprawdę to no właśnie nie wiem, kurczę, bo z jednej strony solidni Chiefs, z drugiej strony Broncos z niedoświadczonym quarterbackiem. Tu naprawdę może wygrać każdy. Akurat ja w mojej fantasy postawiłem na Chiefs, ale tylko jeden confidence point, czyli w zasadzie to może się skończyć mecz w tylu. To masz rację, to jest najmniej przewidywalny mecz, a nie mecz Chargers-Texans.
No właśnie, dużo jest takich, mówię tutaj, punktów bardzo równych. W ofensywie to drużyny bardzo wyrównane. Gra biegowa często decyduje o tym, kto wygrywa spotkania. Wydaje mi się, że troszeczkę wyżej stoją tutaj Chiefs, no ale gramy na obiekcie w Denver, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale spotkanie absolutnie w każdą stronę może się potoczyć. No i kolejkę zamykamy meczem Green Bay Packers, Philadelphia Eagles. Drużyny w kryzysach, zarówno jedna, jak i druga, szuka swojej chyba tożsamości w tej lidze, bo mieli momenty, kiedy kibice ich mogli wierzyć, że coś będzie w tych sezonach z nimi wielkiego, że będą pędzić do playoffów. No a teraz jest spora zadyszka. Ktoś złapie oddech, tylko kto?
Jeszcze rok temu powiedziałbym cierp Carsonie Wentzu, cierp cię orły, a teraz powiedziałbym, że będziemy mieć ostatni gwóźdź do trumny Rodgersa i być może Mike'a McCarthy'ego. Niestety wygrają ten mecz Eagles, niestety, bo lubię Packers, lubię specyfik tego miejsca, lubię ten niesamowity stadion, który oglądany z góry, z kamery wygląda jak wielki placek pełen ludzi. Lubię mentalność Aaron Rodgersa, ale nie. Tutaj górą będzie Carson Wentz.
Okej, to były wszystkie spotkania, które serwuje nam 12 tydzień rozgrywek. Michał, to jeszcze na koniec mamy pytanie od Sotisa, bo dowiedział się przed chwilą o tym, że będziesz naszym gościem. Wiemy, że jesteś specjalistą od piw kraftowych. Co byś mu polecił do indyka?
Do indyka, indyk ciężki, indyk w sosie. Ja myślę, że pasowałby do niego fajny barley wine. Ja ostatnio miałem okazję pić znakomite barley wine z beczek po Bourbonie, Mer and Wind z browaru de Molen. Jeśli miałbyś dostęp do tego, gorąco polecam. Ja byłem po prostu w ciężkim szoku. To jest w tej chwili jedno z trzech lub pięciu najlepszych piw, jakie wypiłem w życiu, a wypiłem ich już 700.
Widać, że dobry smak, ale wszystkie na trzeźwo? Tak próbowałeś każdego dnia, czy było tak, że seriami kilka spotkań?
Wiesz co, sporo tych piw to są sample tak naprawdę, czy na festiwalu 0,1 litra, czy gdzieś tam w knajpie wypiję sobie jedno małe piwo i poproszę o sample innego, żeby sobie spróbować, jak smakuje, ale lubię próbować wielu różnych piw. W zasadzie mam taką zasadę, że piw nie powtarzam i z tych 700 piw każde jest inne. No, życie jest zbyt krótkie, żeby pić kiepskie piwa, a piw rzemieślniczych jest tyle, pysznych, znakomitych, tyle jest premier co miesiąc, że nie ma co pić tego samego drugi raz.
Dokładnie, dokładnie. Też miałam przyjemność spróbować twoich trunków i naprawdę pije się znakomicie. Okej, dobra, dzięki wielkie, Michał, że byłeś dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, jeszcze kiedyś się usłyszymy. To była przyjemność. Do usłyszenia w Eleven Sports, tak?
Również przyjemność po mojej stronie. Dziękuję tobie, dziękuję słuchaczom. Jak najbardziej do usłyszenia w Eleven Sports.
Życzę wam świętowania. Kto może, niech świętuje, kto nie może, niech się cieszy po prostu futbolem. Do usłyszenia, mówi wam duet Karol Potaś
i Michał Rosiak.
Trzymajcie się, cześć. Nie zapominajcie o ankiecie.
Nowa dźwiękowa PIXX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl